Rozmowy nocą. Zaprasza Hanna Wilczyńska-Toczko.
O tym, jak budować dobry nastrój i zadowolenie z życia. Skąd brać motywację i ochotę na każdy nowy dzień. Jak dbać o relacje i swoje zdrowie psychiczne. W audycji Rozmowy nocą w każdy poniedziałek o 22.30. Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko. Kłaniam się Państwu pięknie. Dziś proponuję spotkanie z kobietą, która za miłością w 2007 roku wyjechała do Włoch. Żyje tam z mężem i dwójką dzieci. Jest gdańszczanką, studiowała iberystykę na Uniwersytecie w Poznaniu, a jej pasją są języki. Zna ich 7. Porozmawiamy o tym, co pomaga jej w osiąganiu celów i o dwujęzycznym chowaniu dzieci. A towarzyszyć nam będzie w spotkaniu z Agnieszką Kwiatek muzyka z filmu Malena. Muzyka Ennio Morricone z filmu Malena, kręconego na Sycylii, gdzie mieszka moja dzisiejsza rozmówczyni Agnieszka Kwiatek. Właśnie ukazała się jej debiutancka książka W labiryncie południowych Włoch. Ale o książce z Agnieszką porozmawiam w Sobota Cafe. Dziś natomiast chciałabym zapytać, jakie cechy charakteru pomogły jej znaleźć się w tym miejscu, w którym mieszka i żyje od 2007 roku we Włoszech, wcześniej w Neapolu, teraz w Palermo.
Ja nigdy na takie pytanie nie odpowiedziałam, czy też w ogóle sobie takiego pytania nigdy nie zadałam. Dla mnie to było takie oczywiste, jadę za sercem, tak? Czyli
za miłością.
Tak, za miłością, zakochałam się, więc to było takie oczywiste, że albo on przyjedzie tu, albo ja pojadę tam. A ponieważ mąż wykonuje taki zawód, który ciężko byłoby mu wykonywać w Polsce, jest lekarzem, więc no, wymagana by była perfekcyjna znajomość polskiego, więc po prostu to łatwiej było mi pojechać tam. I powiem szczerze, że jakoś tak to wszystko bardzo gładko poszło, dlatego że znając języki, otwierają się przeróżne drzwi, tak? Można się łatwo, tak myślę, przebranżować, chociaż ja zawsze pracowałam w mojej branży, czyli w szkolnictwie. Szukałam też jakichś innych zajęć, natomiast jakby trzymam się cały czas tej szkoły. Zaczęłam tam od uczenia angielskiego w szkołach angielskiego i myślę, że tutaj pomocne było to, że dyrektorami tych szkół bardzo często są Anglicy albo Amerykanie, więc jakby im wystarczy to, że ktoś ma dobrą znajomość języka, ma podparcie w jakichś certyfikatach, upoważnieniach i po prostu poszło.
Musimy się znowu cofnąć, bo pani zaczęła się po prostu namiętnie uczyć języków obcych, których zna pani około 7.
Tak, zaczęło się od tego, że pamiętam z koleżanką Magdą, która teraz mieszka w Anglii, chodziłyśmy po naszej gdańskiej zaspie i udawałyśmy, że mówimy. Ja po niemiecku, ona po angielsku. Więc jakby ja miałam zawsze jakąś taką tęsknotę do tych obco brzmiących i języków niezrozumiałych dla mnie. Zaczęłam się uczyć sama, rodzice mi kupili taki słownik ilustrowany do niemieckiego. Więc jakby patrząc na te obrazki, uczyłam się tych pojedynczych słówek niemieckich. To było tak na zasadzie zabawy. Natomiast tak poważnie później przyszedł angielski i po drodze gdzieś pojawił się hiszpański. Pojechałam w nagrodę jako 15-latka do Hiszpanii i bardzo mi się spodobał ten język. Myślałam, że to był hiszpański, to był kataloński. I postanowiłam sobie, że jak ja tam wrócę, to ja z nimi porozmawiam, tak jak oni mówią. No i rzeczywiście tak było. Kataloński przyszedł później, ale najpierw ten hiszpański rzeczywiście.
Ale pani Agnieszko, to nie jest zwyczajne, że nastolatka uczy się języków, że ją to interesuje na tyle, żeby metodycznie się do tego zabrać, tak jak pani.
Dla mnie to jest takie oczywiste, bo to jest coś, na czym ja się znam, co mi przyszło bardzo naturalnie.
Czyli co, dziewczyny chodziły, nie wiem, z chłopakami albo do kina na randki, a pani siedziała w domu i uczyła się słówek hiszpańskich, angielskich, niemieckich?
Znaczy nie, robiłam wszystko to samo, co inni. Może mnie randkowałam rzeczywiście, po prostu miałam mniej szczęścia.
Czekała pani na swoją włoską miłość.
Dokładnie, ale to nie, to się godziło z nauką, ze sportem, ze wszystkimi innymi rzeczami, które robią młodzi ludzie. Rzeczywiście to w moim przypadku to jest pasja, bo ja na przykład potrafię słownik czytać. To jest tak, jakby idzie się od słowa do słowa, bo mnie na przykład też interesują same definicje słów, czy na przykład czytając definicję danego słowa można odkryć, że jest jeszcze jakieś użycie, którego na przykład ja nie znałam. Czy dobre słowniki też dają przykłady użycia danych słów, więc dla mnie sam język w sobie jest po prostu fascynujący.
Czyli kiedy kończyła pani 18 lat, znała pani niemiecki?
Znaczy, no właśnie, co to znaczy znać język? Ja
płynnie się nim posługiwać, w tym sensie.
Znaczy tak, ja miałam w szkole 5 lat języka niemieckiego, więc no powiedzmy, że się w nim potrafię dogadać. Natomiast jest to taki język, który zszedł gdzieś na drugi plan, bo we Włoszech jednak no, na co dzień używam polskiego, włoskiego, hiszpańskiego i angielskiego. To są takie 4 główne języki. Natomiast te pozostałe to są takie języki dochodzące, o które ja muszę zabiegać, tak? Ponieważ jak się wiadomo, jak się języka nie używa, to ono gdzieś tam zaczyna parować.
Czyli jakie to są te dochodzące?
Dochodzące niemiecki, kataloński i francuski. Ale nie o wszystkie dbam. Gdzieś tam na sercu mam kataloński, więc staram się o ten kataloński jeszcze zadbać.
Czy to rodzice pani uświadomili, czy w jakimś momencie powiedzieli, że znajomość języków otwiera nam świat?
Nie, po prostu to we mnie gdzieś było i to jakoś tak wyszło samo i tutaj też muszę im podziękować, bo rzeczywiście posyłali mnie na lekcje, tak? Ja na przykład z angielskim to wyszło trochę jakby z przymusu rzeczywiście, to z domu wyszło, że tak, rzeczywiście ma pani rację, że angielski to jest przyszłość, ale to był angielski, to było chyba takie oczywiste, że bez angielskiego to się wiele nie zdziała. Natomiast hiszpański to wyszedł ze mnie, natomiast później szkoła, studia, tak, bo w Polsce studiując daną filologię, w moim przypadku hiszpański, to my mieliśmy obowiązkowy francuski, plus dodatkowo była jeszcze łacina i jeszcze inny język romański. Ja miałam do wyboru portugalski, kataloński i, który nie jest romańskim, baskijski, czyli język w ogóle z Półwyspu Iberyjskiego. Ja wybrałam sobie ten kataloński, nie wiem czy dobrze, bo ja go bardzo lubię, ale gdzieś tam jeszcze tęsknię za baskijskim, ale to jest już zupełnie inna bajka i język wzięty z kosmosu, bo też były takie teorie, bo jest to język, który nie należy do żadnej rodziny językowej.
Słucham pani z ogromną przyjemnością, bo jak pani o czymś mówi, co panią dotyczy, co panią interesuje, to pani mówi o tym z taką pasją. Czy do wszystkiego podchodzi pani z takim zaangażowaniem, tak uważnie i wnikliwie?
Do wszystkiego chyba nie, bo tak się nie da.
Ale do wszystkiego ważnego dla pani, prawda?
Gdyby było pytanie, co jest moją największą pasją, to jednak języki. Tak? Języki jakby na wszelkich szczeblach. Na przykład język w ogóle jest takim organizmem, który żyje i się zmienia. I ja staram się być też na czasie z tym organizmem. Jakby mi lata lecą, są nowe pokolenia i ten język się zmienia. I na przykład ja lubię podsłuchiwać, na przykład w tramwaju jadąc, młodych ludzi, jak oni mówią. Na przykład nie mając takiej możliwości przejechania się po prostu tramwajem, na przykład po Hiszpanii. No to
albo po Palermo.
W Palermo się nasłucham w szkole na przerwach, więc to akurat nie jestem...
Na bieżąco.
Tak. Oglądam na przykład seriale, gdzie występują młodzi ludzie hiszpańskie, żeby wyłapać takie niuansiki, żeby ten język był na czasie. Tak? To co nie znaczy, że ja oczywiście będę udawała, że jestem nastolatką i mówię tak jak oni. Natomiast kiedy mamy na przykład te wymiany szkolne, gdzie spotyka się młodzież, gdyby padło pytanie, co to znaczy, to jestem przygotowana. tak? Bo znaczy też młodzi ludzie do mnie mogą w jakiś sposób się odezwać i po prostu ja chcę wiedzieć, co oni mówią, tak? Więc to jest taka nieustanna nauka tych języków.
Pojechała pani za swoją miłością do Neapolu, teraz mieszkają państwo w Palermo. To był skok na głęboką wodę. Wiele osób by się nie odważyło, wiele kobiet obawiałoby się, za wszelką cenę chciałyby, żeby ten ukochany przyjechał tu do Polski, no bo to inny kraj, inny język, inne realia, daleko od domu, od Gdańska. A pani pojechała na żywioł. No właśnie, jakie cechy w pani pomogły w tej decyzji?
Ja lubię wyzwania, ale ja do tego też tak nie podchodziłam, że to jest wyzwanie. Jakby analizując siebie, czasami mówię, dlaczego ja coś zrobiłam? I dochodzę do wniosku, że po prostu to jest na zasadzie, wyznaczam sobie takie małe cele, małe, większe cele i do tego dążę. Tutaj miłość, no to jak miłość może kwitnąć, jeżeli ludzie nie są razem? Więc jakby to było takie oczywiste, że robimy tak, żeby być razem.
Ale ta miłość to by był grom z jasnego nieba? Jak się państwo poznaliście?
Poznaliśmy się tak, że mój mąż był na wymianie studenckiej w Warszawie i był tutaj na wycieczce z taką inną grupą, z większą grupą studentów praktycznie z całego świata. A ja byłam tam, uczestniczyłam w tym jako osoba taka towarzysząca. Koleżanka mnie tam
zaangażowała. To było w Gdańsku?
W Gdańsku, tak. No i tak jak pani powiedziała, grom czy też strzała i tak już zostało.
A już wtedy umiała pani mówić po włosku, czy rozmawialiście najpierw po angielsku?
Tak, mówiliśmy po angielsku i tak było przez kilka miesięcy, a później ten włoski jakby wchodził stopniowo, powiedzmy w komunikacji na przykład z rodziną, tak? Czyli kiedy byliśmy razem przy stole, uciążliwe było to ciągłe tłumaczenie z angielskiego, szukanie idealnego tłumaczenia, więc jakby to wyszło tak naturalnie, tym bardziej, że moi teściowie nie mówią w żadnym języku poza włoskim, więc no, siłą rzeczy z osłuchania, z przebywania z nimi nauczyłam się, plus jeszcze dochodzą prezenty w formie książek, które musiałam czytać, jak ukochany daje książkę, no to nie wypada jej nie przeczytać i jeszcze o niej nie porozmawiać później.
Jest pani pracowita i jest pani dociekliwa, prawda? Jak już dostanie pani książkę od ukochanego z słówkami włoskimi, jakimiś opowieściami po włosku, to pani od deski do deski ją przeczyta i przeżyje.
Przeczyta, ale jeszcze się słówek z tej książki nauczy, no bo musi przecież zostać, jak coś robi, no to żeby zostało. I na przykład takim moim patentem na uczenie się słówek jest ich spisywanie. I ja przez tyle lat, co ja uczę ludzi, a zaczęłam w wieku 15 lat, czyli bardzo wcześnie, to były takie korepetycje, powiedzmy, w rodzinie, na podwórku. Ja do każdego języka prowadziłam zeszyt i tam numerowałam te słówka. I żeby nie uczyć się ich w ciągu, tak, bo to może być tak jak wierszyka, nauczymy się słówek w ciągu, to ja tak sukcesywnie na przykład dzisiaj odpytuję się ze słówek, które mają dwójkę, więc leciałam 2, 12, 22. Następnego dnia, żeby było daleko, z piątką. 5, 15, 25 i tak dalej. I zaznaczałam sobie na jakiś kolor te słowa, do których powinnam wrócić, ponieważ gdzieś jeszcze tam nie utkwiły mi. I to jest taki, ja to nazywam patent, który po prostu zadziałał. W momencie, kiedy na przykład dochodziłam do 2000, przestałam pisać, bo 2000 słów to jest niby taka podstawa pozwalająca na dobrą komunikację. I prowadzę, powiedzmy, zeszyty, ale już bez numerów. Po prostu zapisuję słowa, które mi się podobają, które są ciekawe, rzadkie i sobie do nich wracam.
Teraz pani włoski jest na takim poziomie, że spokojnie rozumie pani wszystkie informacje płynące z radia, z telewizji, z rozmów przy kawiarnianych stolikach. Nie ma pani żadnego problemu?
Nie mam problemu, aczkolwiek, tak jak mówię, język, to nie można nauczyć się całego słownika, więc zawsze będą branże, na których ja się nie znam, więc zawsze jest ta nauka. Odkrywam nowe słowa, nowe powiedzenia, więc to jest, mówię, nauka na całe życie praktycznie.
Cechuje się pani odwagą, otwartością, ciekawością, uważnością, wnikliwością. To są te wszystkie cechy, które pozwoliły pani wyjechać z Polski i rzucić się na głęboką wodę, na włoską głęboką wodę, na neapolitańską głęboką wodę, potem palermiańską na Sycylii, no i zacząć tam żyć i być jedną z równoprawnych obywatelek tego kraju.
Rzeczywiście, myślę, że z perspektywy czasu, jak tak patrzę wstecz, to najbardziej sobie cenię tę otwartość. Dlatego, że jakby my tworzymy rodzinę dwukulturową i ta nasza inność, tak, bo my się wyróżniamy na tle tak przeciętnej rodziny, to jest oczywiste, bo jesteśmy mieszani. Mamy dwa języki, dzieci mają blond włosy, więc jakby...
Dzieci mają blond włosy?
Tak, tak. Mają rysy, powiedziałabym, włoskiej rodziny, ale te blond włosy sprawiają, że wyglądają na dzieci... Często biorą nas za Francuzów, za Anglików, za Rosjan, nie za Polaków, o dziwo. Jakby więc już różne nacje słyszeliśmy, ale nawet wśród znajomych, tak? Ja myślę, że to jest takie wzbogacające mieć dwa języki, czyli mam nie jedną piosenkę, a dwie, nie jeden film, a dwa filmy, nie jedno dobranoc, mamy też buonanotte, nie tylko dzień dobry, mamy też buongiorno. Umiejętność dostosowania się, tak? Bo ja też to widzę po dzieciach, które są takie po prostu giętkie. Jakby musiałam przez to przejść w sposób taki, czasami no, musząc się naginać, tak? Natomiast dziecko, które rodzi się już w takiej rodzinie dwujęzycznej, dwukulturowej, to jest po prostu naturalne. Przeskakuje z jednego języka, z jednej kultury na drugą. Ja mogę zjeść makaron, mogę zjeść też pomidorówkę, więc jakby mają repertuar bogatszy pod każdym względem. I ja też ich wyczulam na to, żeby one same były otwarte, tak? Bo zdarza się oczywiście tak, że idziemy ulicą i na przykład ktoś się z nas śmieje, bo mówimy w sposób niezrozumiały. Ale ja też im tłumaczę, że dlaczego ktoś się śmieje. To jest taka bardzo prosta reakcja na coś, czego ja nie znam. Więc ja jestem zakłopotana, bo ja nie wiem, co z tym zrobić. Może się ze mnie śmieją, więc ja wyśmieję ich. Więc jakby ja też ich wyczulam na to, żeby przypadkiem osobie nie podkreślały tego, że ktoś ma inny kolor skóry, że ktoś ma inne oczy, że ktoś mówi w innym języku, bo my ogólnie jesteśmy wszyscy różni. Po prostu każdy człowiek jest inną istotą. Każdy z nas odróżnia się na wiele sposobów, więc po prostu ceńmy ludzi za to, że są tacy, jacy są, nie podkreślając tej odmienności.
A badania pokazują, że dzieci, które się wychowują dwujęzycznie od urodzenia, mają znacznie lepszy start w życie, bo zamiast jednego języka mówią dwoma językami, a poza tym są bardziej elastyczne właśnie, jak pani mówi. Są bardziej otwarte, no i mają też na początku tej swojej drogi dwie kultury w jednym, prawda?
Tak,
książeczki, tak, opowieści, bajki, jedzenie, rodziców.
Aczkolwiek przyznam, że wydawałoby się, że wychowanie dzieci w dwujęzyczności jest takie oczywiste i naturalne. Natomiast w momencie, kiedy dziecko się uczy mówić, dochodzi do mieszania języków. Czyli powiedzmy zna jakieś słowo w jednym języku, natomiast nie zna drugie słowo w innym języku. Więc na początku jest mieszanka.
Tak.
I tutaj potrzeba trochę cierpliwości. Ja na przykład w wychowywaniu takim językowym dzieci stosowałam metody nauczycielskie. I po prostu musiałam być chwilami zołzą. I mi z tym też było ciężko. Więc jakby to jest pięknie teraz patrzeć na efekty tej pracy, ale mi też było ciężko.
Zołzą, czyli czego na przykład pani wymagała?
Na przykład dziecko do mnie mówi coś po włosku. Być może nie pamięta, jak się mówi po polsku. Być może akurat tak mu łatwo wyszło, bo może myślało o osobie, z którą komunikuje się po włosku, więc wtedy ta myśl jest jakby na tym torze włoskojęzycznym. Więc po prostu ignoruje takie coś. Po prostu muszę to dziecko zignorować i nie wykonać tego, o co ono mi poprosiło. Stanąć i powiedzieć do mamy, tak się nie mówi. Jak się mówi do mamy? Powiedz to samo, tak jak ja tego oczekuję.
No tak, bo umowa jest taka, że do mamy po polsku, do taty po włosku.
Tak, więc jakby na początku tak rzeczywiście jakby musiałam być bardzo konsekwentna, ale to jest na zasadzie przyzwyczajenia. Czyli powiedzmy w momencie, kiedy dziecko chce mnie, powiedzmy teraz tak na żarty poirytować, to powie mi coś po włosku. Ej, mama! Ale ja już się z tego śmieję, bo wiem, że to po prostu chcę się przekamarzyć, okej. Okay. I w drugą stronę. Czyli jeżeli ja chcę zadziałać na nerwy, to idę i mówię po włosku. Ale to też jest zabawne, bo jakby używamy tych języków tutaj właśnie do takiej czystej, prostej komunikacji, a już żart czy ta uszczypliwość będzie w tym drugim języku, bo ja wychodzę poza ten mój tor.
A dzieci teraz ile mają lat?
7 i 10.
I perfekt mówią i po polsku, i po włosku oczywiście. No i teraz pora na inne języki.
Ale wie panie, co to też jest tak właśnie, mówią, bo jakby te wymagania od dzieci to też wzrastają wraz z ich wzrostem, czyli na początku oczekujemy tego, że nas zrozumieją. Tak? Czyli ja mówię po polsku, ono reaguje, czyli jest dobrze. Później, żeby mówiły. Później, żeby czytały, a na końcu, żeby pisały. Więc jakby tą poprzeczkę trzeba cały czas podwyższać. I to w ich przypadku to też jest przecież cały czas nieustanna nauka, bo jak one chodzą do włoskiej szkoły, powiedzmy zagadnienia z geografii czy z matematyki, poznają po włosku, więc ja znowu muszę być tą zołzą. No przepraszam za to, ale no to jest chyba, nie wiem, czy nauczycielką, bo ja jestem mamą, ale ja no, językowo muszę wymagać, więc jakby gdzieś tam staram się im sugerować pewne zagadnienia, które oni mają w szkole również po polsku, żeby nie czuły zbyt wielkiej różnicy jakościowej między jednym i drugim językiem, która pewnie jest nieunikniona i mi się nie będzie udawało w nieskończoność jakby podążać za tym włoskim, bo wiadomo, na poziomie licealnym, no to ja już się niewiele wypowiem na temat fizyki czy chemii.
No niewątpliwie mają bogactwo doznań, mają bogactwo właśnie językowe i tutaj już, jak powiedziałam na starcie, mają no, trochę lepiej od rówieśników, którzy w tradycyjnych, jednojęzykowych, jednonarodowościowych rodzinach się wychowują. Jakie jeszcze cechy pomagają pani w tym no, nietypowym jednak życiu? Tak? W nietypowym miejscu, jak na Polkę.
Znaczy ja myślę, że konsekwencja, ale też takie urozmaicanie sobie życia, bo można by zasiąść. Tak, ja powiedzmy przeszłam tą wieloetapową drogę do tego, żeby być nauczycielką. Tak jak już wspominałam, to jest wiele konkursów, egzaminów, selekcje, preselekcje i tak dalej. I mogłabym na tym zapoprzestać, natomiast ja chcę więcej. Tak? Czyli już nie poprzestajemy tylko na nauce, ale na przykład bawimy się w wymiany szkolne, w projekty erasmusowskie, czy w napisanie książki, czy zorganizowanie jakichś wydarzeń kulturalnych, literackich.
I pani się w to wszystko angażuje?
W tłumaczenia też, tak. To znaczy, ja bym się po prostu nudziła. My mamy 3 miesiące wakacji we Włoszech. Ja trochę mniej jako nauczycielka. Uczniowie mają pełne 3 miesiące. No ale coś z tym czasem trzeba zrobić i to jest taki czas, gdzie niekoniecznie może robię, ale na przykład myślę nad tym, co mogłabym zrobić. Więc albo robię, albo myślę i później staram się to zrealizować.
Czyli kreatywność i pracowitość.
Myślę, że tak.
No to zapytam na koniec, jak pani odpoczywa? Kiedy nie myśli pani o kolejnych projektach, o kolejnej książce po napisaniu tej w Labiryncie Południowych Włoch, świetna debiutancka książka Agnieszki Kwiatek, to jak pani odpoczywa najchętniej?
Chodząc. Uwielbiam chodzić przed siebie kilometrami, ale też w pozycji na przykład tutaj z jednej strony chodzić, z drugiej strony czytać. Bardzo lubię czytać.
A jaką pani czyta?
We wszystkich językach. To znaczy ja bardzo sobie cenię czytanie oryginału, czyli jeżeli mam na przykład Orwella, to wolę go przeczytać po angielsku, żeby zobaczyć, jak on to zrobił. Jak będę ciekawa, to na przykład zajrzę sobie w bibliotece do polskiej wersji, żeby zobaczyć na przykład, jak sobie tłumacz poradził z jakimiś słowami. Jak mi jakiś język już znudzi, na przykład ja uwielbiam Elenę Ferrante. Powiedzmy, jej pierwsze 2 tomy tej takiej słynnej sagi przeczytałam po włosku, już mnie ten włoski zmęczył, mówię, za dużo już tego włoskiego, to kolejne 2 części na przykład po hiszpańsku. Więc to tak zależy. Ja ogólnie mam taką listę książek, które na mnie czekają, znaczy listę, taki stosik książek i staram się tak robić, żeby raz czytać w jednym, raz w drugim języku, żeby nie było jakiejś takiej wielkiej dominacji jednego nad drugim.
Mąż też tyle czyta, co pani?
Czyta, ale on też więcej pracuje, więc jakby ma tego czasu mniej, więc pewnie czyta trochę mniej. Ale czyta. Ogólnie jest takiej rodziny, gdzie w ogóle wszystkie ściany w domu są wyłożone książkami albo obrazami, więc jakby dom taki bardzo żywy.
Inteligencki taki dom,
tak,
prawda? Mhm. W pełnym tego słowa znaczeniu, gdzie są książki.
Więc ja na przykład nie mam problemu z tym, żeby pójść do biblioteki, natomiast u nich w rodzinie jest tak, że książkę trzeba posiadać. Z tym, że to się wiąże, że od takiej strony praktycznej to się wiąże z miejscem, problem z miejscem. No ale każdy ma jakąś tam swoją manię czy pasję i oni akurat mają taką.
Teraz jesteście Państwo rodzinnie na wakacjach w Gdańsku?
Na wpół rodzinnie, ponieważ no ja mam tutaj miesiąc, natomiast mąż był na tydzień, pobył i wrócił do pracy.
Dzieci lubią przyjeżdżać do Gdańska?
Bardzo lubią, bardzo. Dla nich to jest taki jakby drugi dom. Jadą do rodziny, jadą do miejsc, do osób, do rzeczy, są bardzo związane. Złoszczą się na dziadków na przykład, jak coś wyremontują, czy jak zmienią samochód, bo oni lubią wracać do tego, co już znają. Tak, lubią odkrywać, ale ten dom ma być taki, jak był. Na przykład mama poszła do kosmetyczki ostatnio i mała powiedziała do niej, babcia, byłaś taka piękna. Czyli ta inna babcia już jest mniej piękna, czyli ta, którą znam, jest najpiękniejsza. Babcia, nic nie zmieniaj.
Na koniec chciałam zapytać, jak pani znosi porażki, które się zdarzają każdemu z nas? Szybko się pani otrzepuje po nich i podnosi?
Szybko. szybko. Porażka jest taką częścią życia, więc nie ma co za bardzo dużo tam rozmyślać. Jest to też takie trochę utarcie nosa, tak, bo jednak nie wszystko może zakończyć się sukcesem, więc to jest po prostu część rzeczywistości.
Dziękuję Pani Agnieszko bardzo.
Ja również, dziękuję.
Agnieszka Kwiatek. Rozmowy z tą przeciekawą kobietą, pracowitą, otwartą na doświadczenie, elastyczną, konsekwentną, cierpliwą, zdolną niepomiernie. Rozmowy na temat jej książki W labiryncie południowych Włoch mogą się Państwo spodziewać w przyszłą sobotę, w Sobota Cafe w Radiu Gdańsk. Natomiast dziś Agnieszka opowiedziała nam, co takiego robi na co dzień, że spełnia swoje marzenia. Myślę, że może być dużą inspiracją dla nas wszystkich. A na koniec jeszcze raz Malena i Ennio Morricone. Stefan Kociuk, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia tymczasem.